Jest 9.43, to jest magazyn EKG, Maciej Głogowski. Dzień dobry, dziś kolejny odcinek magazynu EKG z Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Kilkanaście minut temu zarejestrowaliśmy rozmowę z Wojciechem Balczunem, ministrem aktywów państwowych i już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania tego wywiadu. A gościem magazynu EKG w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest pan Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Czy pan już czeka na odłączenie i wyłączenie programu CPN?
No wszyscy tak naprawdę to liczymy na to, że konflikt na Bliskim Wschodzie się zakończy i wróci normalność i wróci normalne regulowanie cen w oparciu o racjonalne i jak najniższe koszty zakupu ropy.
Pytam pana jako nadzorcę PKN Orlen.
No oczywiście, ja wiem, ja rozumiem kontekst pytania, natomiast no wiemy, że to jest po pierwsze wyzwanie ze strony Orlenu, który bardzo pozytywnie od samego początku tego konfliktu reaguje, zarządzając swoimi marżami, też robiąc swoje promocje na stacjach benzynowych, czy realizując program CPN. Natomiast oczywiście z drugiej strony mamy kwestie skutków dla budżetu państwa, które bezwzględnie są i o tym wczoraj też minister Domański mówił.
Czyli pan nie będzie głosował, jeśli w ogóle byłoby głosowanie za przedłużeniem tego programu, tylko z pokorą przyjmie, że on wygaśnie.
Nie, ten program będzie kontynuowany do momentu, w którym będzie potrzebny.
Takie polityczne zaklęcie, tak długo jak...
Nie, ale tak, on jest tak skonstruowany i od samego początku byliśmy nastawieni na to, że to jest program, który ma służyć ochronie i polskiej gospodarki, i polskich konsumentów przed i spekulacją, i niekontrolowanym wzrostem cen paliwa i będzie kontynuowany tak długo, jak będzie potrzebne i to jest absolutnie realne i zgodne z prawem.
I nie ma pan żalu o to, że premier publicznie przed posiedzeniem Rady Ministrów, pamięta pan, to było już kilka tygodni temu, wydaje mi się, że pan wtedy był na tym posiedzeniu, mówił o tych marżach Orlenu, to przecież nie rola premiera, żeby w spółce giełdowej dyktować marże.
No to zawsze jest pewnego rodzaju dylemat dotyczący tego, w jaki
jak
sposób...
powiedzieć?
Nie, w jaki sposób powinno zachować się państwo w sytuacjach trudnych, czy ekstremalnie trudnych, w oparciu też o, czy w odniesieniu do zasobów, którymi dysponuje, albo które kontroluje. No tutaj mamy ewidentną sytuację nadzwyczajną i trudno jest nałożyć miarę normalnych standardów komunikacji dotyczących spółek giełdowych w momencie, w którym zaczyna się potężny konflikt.
Można to wszystko sprzedać.
No, zawsze można, zawsze oczywiście można sprzedać, natomiast wydaje mi się, że tutaj absolutnie jest racjonalne podejście. To zresztą jest zgodne z tym, z filozofią, którą ja stosuję w Ministerstwie Aktywów Państwowych, czyli polityką aktywnego właściciela, z całym szacunkiem dla zasad ładu korporacyjnego i kodeksu spółek handlowych, ale jednocześnie są momenty, w których my musimy się dużo bardziej uaktywnić niż standardowo, a żyjemy w czasach tak nieprzewidywalnych, że ta rola państwa jest zupełnie inaczej definiowana niż wcześniej.
Kto będzie prezesem Orlenu?
No to konkurs pokaże.
Kto wygra konkurs?
No to
no przecież pan
jest to w rękach,
wie.
Jest to w rękach Rady
Nie, no
Rady
poważnie. Teraz może pan słuchaczom i słuchaczkom TOK FM w tajemnicy powiedzieć, jaką decyzję już podjął.
Nie mogę powiedzieć, to jest decyzja Rady Nadzorczej. Nawet nie wiem do końca, kto się zgłosi, dlatego że proces jest w trakcie. Do poniedziałku do godziny 12 można składać aplikacje. Wiem, że jest bardzo duże zainteresowanie to. To mogę powiedzieć, bo takie informacje...
Poprzednio też Rady... było bardzo duże zainteresowanie.
No tak, to jest to największa spółka w tej części Europy. Jest to struktura holdingowa, ponad 300 podmiotów. Tak naprawdę bez której sobie trudno wyobrazić funkcjonowanie wręcz całego systemu gospodarczego w
Polsce. A z obecnego prezesa i zarządu jest pan zadowolony? O, może tak.
No mam swoje wnioski oczywiście i oceniam to na bieżąco. Zawsze koniec kadencji to jest też moment na podsumowanie i na też wypracowanie takiego nowego otwarcia w sensie merytorycznym oczywiście mówię, nie zawsze personalnym, więc to też na pewno będzie sprzyjało takiej dyskusji, jakie wyzwania stoją przed Orlenem na kolejne 3 lata.
A dlaczego pan wymienił prezesa Poczty Polskiej?
To jest dłuższa opowieść oczywiście, natomiast
najkrócej
jak można, bardzo fajna wizja, a kłopot z realizacją.
Więcej wizji, mniej telewizji. Miał kiedyś takie hasło Aleksander Kwaśniewski do swoich kolegów z Lewicy. Pasuje do tej sytuacji odwołania Minkosza?
Nie ma fajnej strategii i realnych działań bez wizji. Wizja zawsze jest potrzebna, ale kluczem do sukcesu jest przełożenie wizji na język konkretów. I tego potrzebujemy w większym stopniu w poczcie niż to miało miejsce wcześniej.
Będzie pan podobne decyzje w najbliższym czasie podejmował w innych spółkach?
No to jest, ja od początku w mojej misji mówię, że to jest proces tak naprawdę nieustającej analizy tego, co się dzieje.
Nieustającej dymisji.
Nie ma przecież czegoś takiego.
No,
czytam o jakichś statystykach, jestem podliczany. Oczywiście, że trochę zmian było, ale jeżeli przeanalizujemy wszystkie zmiany, które podczas mojej bytności czy pełnienia funkcji ministra aktywów państwowych zostały wprowadzone, to praktycznie nie spotkałem się z jakimś bardzo negatywnym odbiorem jakiejkolwiek konkretnej sytuacji.
Ten punkt, który jest w umowie koalicyjnej zapisany, pan jej nie podpisywał, nie jest członkiem partii, ale partie, które tworzą zaplecze polityczne rządu, na to się zgodziło. Odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska jest już w pana opinii w 100% zrealizowane?
Nie, on jest w trakcie realizacji. Wdrożyliśmy standardy kompetencji. To jest jeden z priorytetów Ministerstwa Aktywów Państwowych. Premier podpisał przygotowany przez nas kodeks dobrych praktyk nadzoru właścicielskiego. Dokonaliśmy analizy składów rad nadzorczych pod względem profili kompetencyjnych i zrobiliśmy to na początek w tych największych spółkach o strategicznym znaczeniu. W tej chwili rozszerzamy się na pozostałe zasoby i też chcemy zejść z tymi praktykami niżej, bo przecież jeżeli mówimy o takich holdingach jak PZU czy Orlen, to są holdingi liczące ponad 300 podmiotów, więc tam jest ogromna ilość rad nadzorczych i zarządów, które wymagają też weryfikacji pod względem kompetencji i dopasowania.
Odpuszcza pan już temat PZU i PKO? Łączenia?
Temat cały czas jest analizowany. Jest przedłużony term sheet, natomiast mamy świadomość, że ten proces jest i skomplikowany, i wymagający też nowelizacji czterech ustaw, co generalnie tworzy pewnego rodzaju ryzyka też polityczne. Mamy do czynienia z wetowaniem dosyć masowym różnych inicjatyw.
W kryptowalutach mimo wet idziecie z kolejnymi projektami. To może w sprawach istotnych z pana punktu widzenia, czyli PZU i PKO, bo przypomnijmy, chodzi o PKOS-a, który jest w grupie PZU, tak. I jakoś uporządkowanie tego, być może stworzenie jednej spójnej instytucji czy organizacji, do tego potrzebna jest ustawa. No, ale to pan nie może przecież przewidywać i zakładać, że na pewno prezydent zawetuje.
I też na to nie patrzymy tylko z tej perspektywy.
To kiedy projekt ustawy? Poprawiającej cztery.
To są cztery projekty ustaw. One będą wdrożone, jeżeli zostanie ostatecznie wybrany ten konkretny scenariusz. Dlatego, że zespoły, które pracują wspólnie, i to jest PZU i PKS-a, mają na stole wypracowane chyba w tej chwili cztery alternatywne scenariusze. No bo tak się powinno właśnie merytorycznie zrobić.
To do kiedy decyzja? Który scenariusz jest realizowany, mimo że już pewnie nie zdążyłam opowiedzieć o każdym z
których? Z całą pewnością teraz jest taki moment dosyć kluczowy, bo też kończyła się kadencja zarządów PZU i kończy się kadencja zarządów PKS-a. PZU jest już
ma nowe.
PZU już jest uporządkowane, PKS-a jest w trakcie. Po zakończeniu tej procedury...
PKS-a?
Ten, kto się zgłosi, zostanie wybrany przez Radę Nadzorczą.
I kto nie wygra. Panie prezesie, to standardowe pytanie, które pan w TOK FM słyszy za każdym razem, gdy jest gościem naszych wywiadów. Polska Prasa, kiedy pozbędzie się Orlen tych mediów regionalnych, bo to chyba nie jest, rozumiem, pana wola, żeby odpowiadało za media.
Tak, Orlen w tej chwili jest też, tak jak powiedzieliśmy, w trybie konkursu.
Nowy prezes musi zdecydować.
Nowy prezes musi, że
tak powiem... A może postawić mu takie zadanie, że masz to sprzedać?
To jest przedmiot absolutnie jakby zadania, które jest postawione przed zarządem. Zarząd w tej chwili porządkuje wszystkie swoje aktywa, zwłaszcza te niekorowe. I mówimy tutaj o Orlen Paczce, mówimy też o Polsce Press. To wymaga wymyślenia jakby formuły.
Słyszę tę odpowiedź od pana od roku, a od naszego rządu od dwóch. Za chwilę będzie od roku. w lipcu.
Mamy pewną sekwencję. W tej chwili na przykład zasadnicza uwaga skoncentrowana jest na uporządkowaniu kwestii Orlen Paczki. Jest otwarte, bym powiedział, otwarty proces poszukiwania nabywcy na Orlen Paczkę.
Ale gazet Orlen nie musi mieć.
Gazet nie musi mieć.
I nie będzie miał do końca tej kadencji. Chcę to usłyszeć.
Nie będzie miał docelowo.
Do końca tej kadencji, docelowo.
Tego nie jestem w stanie powiedzieć, bo to jest zadanie zarządu, w jaki sposób uporządkują tę materię i w jakim czasie. To jest oczywiście zadanie docelowe i jednoznacznie postawione.
Zbliżamy się do momentu, w pana opinii, ja wiem, że to nie bezpośrednio pana dziedzina, ale Rada Ministrów tworzy całość. Zbliżamy się do momentu, w pana opinii, w której państwo będzie musiało podjąć jakąś konkretną interwencję w sprawie zonda krypto?
No, jakby dosyć konsekwentnie tutaj rząd od samego początku podkreśla wagę tego problemu i ryzyka, które są.
To ogólnie.
Jesteśmy zbulwersowani sytuacją, w której mając dwa razy propozycje ustawowe, które uporządkowują sytuację kryptowalut i nadzór nad rynkiem kryptowalut, jednocześnie zderzamy się z wetem, a równolegle rozwija nam się być może jedna z najbardziej skandalicznych, tak zwanych afer w historii Polski po 89 roku. Ja się zastanawiam...
Odważna teza, na pewno?
No, chyba pierwszy raz mamy do czynienia z czymś takim, że równolegle toczy się proces z jednej strony uporządkowania i sanacji tego rynku jako inicjatywa rządu, a z drugiej strony równolegle się toczy proces rozwijający się afery i to się odbywa w obecności kamer i każdy tydzień przynosi nam kolejne informacje i one z tamtej strony nie są pozytywne. To, co się wydarzyło, że nagle się okazuje, że właściciel zonda krypto już chyba nie jest w Polsce, a na pewno nie jest prezesem. Na pewno są dziesiątki tysięcy poszkodowanych. Ludzie mają problem z odzyskaniem swoich pieniędzy. My o tym cały czas mówiliśmy. Mówiliśmy konsekwentnie.
Ale odtwarzamy. Ja się pytam, co dalej?
No dalej to być może komisja śledcza i kolejne
komisja
działania.
Komisja śledcza, jak się wyczerpie wszystkie prawne drogi, które państwo przewiduje, prokuratury i tak dalej. Komisja śledcza nie jest pierwsza, tylko ostatnia.
Wymiar sprawiedliwości w tej materii będzie zdecydowany, szybki i bezwzględny.
Bardzo ogólna odpowiedź. Dużo słów, mało konkretów.
No bo to się w tej chwili dzieje przecież. No wiadomo, jakie decyzje są po stronie prokuratury. My próbowaliśmy usystematyzować i rozwiązać problem w sposób właściwy, ten regulacyjny. Natomiast kwestia rozwijającej się niestety afery no jest w gestii prokuratury, w kwestii ministra sprawiedliwości i znając determinację ministra Żurka w zakresie naprawy tego typu działań i reagowania też w takich kwestiach, to spodziewam się bardzo zdecydowanych kroków.
Dostaję sygnał, że czas naszego wywiadu już się kończy, a więc już teraz zapraszam na kolejny, by porozmawiać o pana ulubionym temacie Local Contact, content prywatyzacji i ekspansji polskich spółek za granicą.
Z wielką przyjemnością.
Zdradziłem od razu trzy pytania na kolejny wywiad. Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, był gościem EKG w czasie EKG. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.